Było, proszę Państwa, o tym, co przed nami, o koncertach, o specjalnych występach kabaretowych, o sztukach, z którymi tutaj do Pruszcza Gdańskiego przez całe wakacje przyjeżdżali aktorzy Teatru Wybrzeże. Zakończymy z przytupem i historycznie. Daniel Saulski. Dzień dobry, Danielu. Witam Cię bardzo serdecznie. Państwo Daniela nie widzą, to może spróbujmy, Danielu, Cię trochę radiowo opisać. Nie jesteś korsarzem, mimo że masz chustkę.
Teraz nie.
Teraz nie jesteś korsarzem. Teraz jesteś...
Gotem.
Teraz jesteś gotem.
Królem Berigiem.
No właśnie. Co to z tym królem, proszę pana? Mnie takie historie tutaj dochodzą, że to może być pierwszy Polski i że on mógł tutaj przybyć do nas nawet i gotowie z Helu. Ile jest w tym prawdy, a ile domysłów?
To znaczy są dwie wersje, że Skandynawia i że Germania via Hel. Ale ostatnie jakieś takie dywagacje nastąpiły, dlatego że artefakty w Skandynawii, a dokładnie nawet Wyspie Gotlandzkiej, nie zgadzają się za bardzo wyglądem, nie są podobne do tych, które znaleziono w Pruszczu Gdańskim, więc jest jakaś wyrwa, ogniwo jakieś gdzieś zgubiło się i na podstawie Cassiodora oraz Jordanesa po przeanalizowaniu tychże tekstów stwierdzono, że tą wyspą legendarną mógł być Hel, który kiedyś był wyspą.
No właśnie.
I wydaje mi się, że jeżeli MON, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej, pozwoli na tak zwane wykopki archeologiczne na terenie helskiego poligonu, to najprawdopodobniej, i ja w to wierzę, są tam groby gotów. I jeżeli te artefakty znalezione w tychże grobach zgodzą się z naszymi, to byśmy musieli stwierdzić, że pierwszym władcą wymienionym z imienia na naszych terenach był właśnie król Berig. A to już jest warte poświęcenia paru groszy na te wykopaliska na Helu.
Ja myślę, że w ogóle to miejsce kusi bardzo wiele osób, bo przypomnijmy, ten stary Hel po prostu zniknął pod ziemią, tak. pod wodą. On podczas budowy portu, potem te fragmenty zostały zalane. My oczywiście gdzieś tam obrysy tego starego miasta możemy poznać, no ale tak jak ty mówisz, już do grobu nie zajrzymy.
Do grobu nie zajrzymy, ale to by trzeba właśnie poświęcić trochę i pieniędzy, i chęci, i znaleźć pasjonatów, którzy tam moim zdaniem się dokopią jak nic.
Jak myśmy ja tutaj wiesz, rzucili, rozumiesz, coś w rodzaju złotego pociągu, że tam jest szansa na odnalezienie jakiegoś skarbu, to może byśmy tam weszli.
To by się rzucili z całej Polski, Europy, to z łopatkami by
otóż
to załatwili.
Wodę byśmy wybrali wiaderkami, tak dalibyśmy radę. Jakby co, to my jesteśmy w gotowości, proszę państwa. Tak. Kim byli goci? Jak oni żyli? I skąd oni tak naprawdę tutaj na tych naszych ziemiach się znaleźli? Co ich tutaj zawiało?
To znaczy, król Berig nie przypłynął od razu trzema łodziami. To była taka wyprawa rozpoznawcza, bo też szukali nowych terenów do zasiedlenia. Więc najprawdopodobniej przypłynęła jedna łódź. Jak się okazało, że te miejsca nadają się do zamieszkania, no to przypłynęły dwie następne w dość krótkim czasie, dlatego potocznie mówi się, że przypłynął trzema łodziami. Ale goci to był taki fajny ludek, dlatego że odróżniali się bardzo od wikingów.
Wikingowie, a jak to czasowo mniej więcej umieszczamy?
Lata 61 wieku naszej ery. To jest ostatnia taka sprawdzona wiadomość. Więc jak oni sobie tutaj przypłynęli, to nie jak wikingowie, że wypadli z łodzi, wyrzynali, podpalali, rabowali i tak dalej. Ale osiedlili się w tak zwanych pustkach, więc nie chcieli tej ludności, która tutaj zamieszkiwała te tereny, jakby przeszkadzać. Niemniej w sposób naturalny przypuszczam, że rozpoczęły się jakieś pierwsze wspólne być może polowania albo spotkania na polowaniu, więc ognisko, prawda, gdzieś tam za górką, za lasem jakieś ognisko płonęło, to myślę, że ci autochtoni z ciekawości nawet zaglądali sobie najpierw przez zarośla, a później dopiero jakieś kontakty musiały nastąpić.
Czego więc mogliśmy się od nich nauczyć?
Mogliśmy się od nich nauczyć na pewno wyrabianie naczyń glinianych, dlatego że słynęli z tego, niektóre naczynia gliniane były tak precyzyjnie wykonane, że nawet Rzymianie kusili się na to, żeby te 2,5 miesiąca targać te naczynia w rejony Cesarstwa Rzymskiego, ale przede wszystkim przyjeżdżali tutaj tymże szlakiem bursztynowym, wytworzyli zagrożonym przez to, że szukali też bursztynu, tak, który rozkochali się, cesarz jeden z drugim bardzo kochał bursztyn, więc...
Ale te robili się obwieszać, czy znali już właściwości lecznicze?
Znali też właściwości lecznicze, ale dekorowali przede wszystkim amfiteatry i swoje komnaty tymże bursztynem, więc nasza bursztynowa komnata to jest nic w porównaniu z tym, jak pierwsze trzy rzędy amfiteatru były wysadzane bursztynem. Ale jedna jest fajna ciekawostka, jeśli chodzi o bursztyn, to mianowicie jak przywieźli tutaj szklane paciorki, to gocice, czyli kobiety gockie, tak się rozkochały w tych paciorkach, że za jeden paciorek potrafił taki got, który kochał swoją gocicę, tak, oddać prawie beczkę bursztynu, więc to było coś, taki zamiennik. Ale nie możemy zapominać o tym, że jak goci te 14-17 kilometrów nad brzeg Morza Bałtyckiego wędrowali, omijając zresztą jezioro lagunowe, które sięgało aż do wybrzeży, tutaj obrzeży Pruszcza, no to właściwie wychodząc na plażę, to chodzili po bursztynie, a potem koszarkami ewentualnie z wody jeszcze wyławiali. Więc ten bursztyn był dla nich jak kamyczki, żwirek, piaseczek.
To nie było tak jak dzisiaj, że tam nie przysiewamy i jakieś jedno ziareneczko.
Myślicie, że przywiozłam, a ten na paznokcie można... O,
a to się finalnie okazuje, że to wcale na przykład nie wiem, tylko kawałek plastiku. Trochę lepiej im się żyło, że tak chyba prościej.
No na pewno prościej, bo i prostsze było wyżywienie i nie było komórek, tak? Sieci telefonicznych musieli żyć z dnia na dzień i na pewno było to uspokojenie, które przenosi się do czasów dzisiejszych. Bo jak wejdziemy do faktorii, to jest to kompletnie inny świat za tą palisadą. To jest spokój, odprężenie. Oczywiście jak organizujemy jakieś wydarzenie takie gwałtowniejsze, no to jest głośno. Ale to polega na tym, że te tereny wokół faktorii i na terenie samej faktorii właściwie to było jeden wielki ul. Tu było bardzo dużo pszczół. I może to ma jakieś znaczenie. Tym bardziej, że Rzymianie oprócz bursztynu wywozili przede wszystkim miód i skóry zwierząt. Więc coś jest w tym, że to jest taka enklawa oczyszczonego powietrza.
Ładnie to bardzo powiedziałeś. Wspominałeś o kobietach. Jak ważne były w życiu gotyckim kobiety?
Myślę, że istniała równowaga, dlatego że tak samo mężczyzna był potrzebny w
podziałem gotyckim, gockim, przepraszam.
Tak, jak i kobieta mężczyźnie. Niezależnie od wszelkiego rodzaju jakichś dywagacji, myślę, że była pełna współpraca. Mężczyźni wychodzili na polowania. Mężczyźni także później udzielali się w czynnościach takich codziennych, więc nie było pewnego rodzaju jakiejś takiej hierarchii. My mówimy król Beric, ale on nie był nazywany królem. To my jego nazywamy królem Berigiem, dlatego że była zasada taka wśród gotów, że jeżeli wychodzili na polowanie, to na takiego przewodnika wybierali sobie najbardziej obrotnego w tymże fachu człowieka. I on był tym przewodnikiem na czas polowania. W momencie, kiedy wypływali, no to myślę, że jakiegoś wybierali sobie takiego fachowca od uszczelniania łodzi, który znał się na tym, miał jakieś pojęcie o nawigacji, że w którą stronę płyną.
Czyli powiedzmy sobie szczerze, więc nie było miejsca na znajomości, po prostu trzeba było coś umieć, żeby być kimś.
Tak, oczywiście.
Jakie to było piękne i proste. Takie proste rozwiązanie.
Znał się, czyli był autorytetem jakimś na tamte czasy. Niekoniecznie musieli go podziwiać, ale musieli przyznać jego, docenić jego praktyczne umiejętności. I to na tym polegało, to bardzo proste, jak konstrukcja cepanu.
Mówiliśmy o tym, że nie było telefonów, nie było SMS-ów, nie było poczty. Tak. Jak oni komunikowali się ze sobą? Czy oni raczej tworzyli zwartą grupę i nie było potrzeby wysyłania jakichś komunikatów, nie wiem, dźwiękowych?
Jak Indianie, na przykład, jakieś dymne sygnały. Nie, myślę, że tworzyli jakieś takie zamknięte grupy, a jeżeli już, to było to coś na zasadzie wypadów rozpoznania terenu. Doskonale się orientowali, dlatego że w wieku już trzecim, czwartym, jak jezioro lagunowe zaczęło wysychać w sposób naturalny, no to poszukując nowych terenów do osiedlenia wzdłuż rzeki Wisły, czy nawet jeżeli to było rozprzestrzenione wzdłuż Odry, Wysoczyzna Lubelska, później dalej Ukraina. No tu mówimy o okresie kultury wielbarskiej, a później to już Czerniachowska, to już bardziej na Ukrainę i król, słynny król Alaryk, który w 410 złupił Rzym, ale co się okazuje, Goci przyczynili się do powstania wielu państw w Europie i utrzymania kultury rzymskiej. Mimo że złupili tenże Rzym, to się okazuje, że Goci przyczynili się do tego, że tradycje rzymskie, religia, przekonania, sposób bycia nawet, sposób ubierania, oni to wszystko zachowali, nie zniszczyli tego.
Wielka klasa.
I Goci przyczynili się też przede wszystkim do powstania takiego państwa jak Hiszpania na przykład. Mm-hmm. Owszem, to już byśmy musieli opowiadać o Ostrogotach, Wizygotach,
no tak,
ale to już jest długa
nasza historia, tak, jest skomplikowana, ale
niemniej nasi królowie także na swoje pochodzenie gockie się powoływali, o czym świadczą napisy pod portretami niektórych królów naszych, że pochodzę z Gotów.
Pytam o tę komunikację nie bez powodu, bo w rękach trzymasz róg pręgowany itd. itp. Co to jest?
No to jest taki róg, żeby jakieś sygnały dźwiękowe wydawać. I myślę sobie, że jak upolował jakąś zwierzynę na przykład, a oddalił się od swojej grupy, no to
chodźcie,
czymś
tę
grupę przywoływać, chodźcie, zanieść, pomóżcie mi zanieść tego dzika, bo sam nie dam rady. No i stąd to jest. A u nas to się przydaje, żeby wyrażać swoje emocje albo radosne, albo jakieś osiadłe.
Tak. Danielu, ja mam do ciebie prośbę na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania. Jakbyś mógł, to się nazywa zawył, wydał dźwięk, bo nie chciałabym tutaj...
Zadoł.
No tak, zadoł wróg. Czy tak. Mógłbyś jakoś tak wesoły? Dźwięk?
Proszę
i taki,
bardzo.
Który... I to było?
To było
hura!
Tak, to
hura.
Było hura.
A jak ktoś dzisiaj wstał i pomyślał sobie, nie, no pogoda kiepska, nie idę w ogóle na żadne polowanie, zostaję tak? Dzisiaj w domu. No i wszystko, proszę Państwa, jeśli chodzi o dźwięki, zostało wypowiedziane. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. A dla Państwa informacja taka, że pana Daniela Saulskiego spotkać można na co dzień w faktorii, tej historycznej faktorii, gdzie nie jesteś tylko królem, ale też opowiadasz o tej niezwykłej historii.
Tak, staram się jak mogę. W każdym razie ludzi się nie boję i ludzie się ze mną nie nudzą.
O czym mogą się Państwo przekonać, odwiedzając Pruszcz Gdański. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Do zobaczenia.
Serdecznie.
Take care of